Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Na potrzebę rozpoznawania Bożych znaków w naszym życiu, by uczestniczyć w tajemnicach, które zakryte przed pysznymi zostają objawione pokornym, wskazywał w niedzielę ojciec święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do fragmentu Ewangelii, w której Chrystus wychwala Ojca, ponieważ objawił ubogim i prostaczkom tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Papież zaznaczył, że mianem prostaczków Jezus określa tych, którzy z ufnością otwierają się na Jego słowo zbawienia. Ojciec Święty zauważył też, że Jezus jest wzorem ubogich w duchu i wszystkich innych błogosławionych z Ewangelii, którzy pełnią wolę Boga i dają świadectwo o Jego Królestwie.
Jezus mówi, jeżeli pójdziemy za Nim, znajdziemy ukojenie. Ukojenie, które Chrystus daje utrudzonym i obciążonym, to nie ulga jedynie psychologiczna czy udzielona jałmużna, ale radość ubogich, że jest im głoszona Ewangelia i są budowniczymi nowej ludzkości. To jest ukojenie, radość, którą podarowuje nam Jezus. Ona jest jedyna, wyjątkowa. Radość, którą On sam jest.
Na zakończenie spotkania z wiernymi papież pozdrowił uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, która odbędzie się w najbliższą sobotę.
W szczególności pozdrawiam Polaków. Witajcie. I błogosławię wielką pielgrzymkę rodziny Radia Maryja do sanktuarium częstochowskiego, która odbędzie się w najbliższą sobotę, stulecie urodzin świętego Jana Pawła II pod hasłem Wszystko postawiłem na Maryję. Moje błogosławieństwo dla tej pielgrzymki.
Papież Franciszek poparł też apel Rady Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastowe globalne zawieszenie broni w związku z pandemią koronawirusa. Podkreślił, że umożliwiłoby to dostarczenie pomocy humanitarnej na tereny konfliktów na świecie. Na Jasnej Górze odsłonięto tablice upamiętniające ofiary ludobójstwa na Kresach Rzeczypospolitej. Wydarzenie wpisało się w 26. pielgrzymkę kresowian oraz przypadający 11 lipca, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wpisała się msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej. W homilii ksiądz biskup wskazywał, że potrzebna jest prawda o ludobójstwie na Wołyniu.
Jeśli dzisiaj mówimy o tych bolesnych wydarzeniach, to nie po to, aby drażnić potomków osób odpowiedzialnych za te zbrodnie. Nie po to, aby odnawiać dawne rany, ale po to, by nie zamazywać prawdy. Gdyż prawda jest, jeszcze raz to powtórzmy, warunkiem wzajemnego przebaczenia i pojednania. Bez prawdy nie możemy budować dobrych stosunków między narodami. Bez prawdy nie można budować pomyślnej przyszłości. Prawda jest warunkiem podejmowania dzieł miłości i jest drogą do zbawienia.
Po mszy świętej odsłonięto tablice upamiętniające Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-47 oraz sprawiedliwych Ukraińców, którzy udzielili swoim polskim sąsiadom pomocy i schronienia. Danuta Skalska, rzecznik prasowy Światowego Kongresu Kresowian, w rozmowie z dziennikarzami wskazywała, że potrzebna jest prawda o ludobójstwie, ale też właściwa edukacja przyszłych pokoleń.
Pojednania nie ma bez prawdy i musimy wpierw stanąć w prawdzie. My oddajemy hołd tym, którym ten hołd się należy, ale równocześnie dopominamy się o ukaranie winnych zbrodni i niepropagowanie ONUPA, w ogóle banderyzmu po wschodniej stronie granicy. Uważamy, że młodzież należy wychowywać właśnie w duchu prawdy u nas, w Polsce, ale również za wschodnią granicą.
Okolicznościowe listy wystosowali prezydent Polski Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podczas uroczystości wręczono także medale Pro Patria osobom zasłużonym za kultywowanie pamięci o ludobójstwie na Kresach. Najwyższą nagrodę Światowego Kongresu Kresowian otrzymał z kolei szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk. Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Andrzej Duda wziął udział w Nowej Dębie w przysiędze podkarpackich terytorialsów. Prezydentowi towarzyszył szef MON-u Mariusz Błaszczak. Blisko 60 nowych ochotników zasiliło szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli na placu majora Jana Gryczmana. Prezydent Andrzej Duda dziękował żołnierzom WOT-u za służbę dla Rzeczypospolitej. Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, że terytorialsi niosą bezinteresowną pomoc innym. Wymienił tu m.in. pomoc poszkodowanym przez powodzie i nawałnice oraz w czasie pandemii COVID-19.
Nosząc wojskowe mundury, nie jesteście tylko wolontariuszami. Jesteście przedstawicielami Rzeczypospolitej, jesteście polskimi żołnierzami, a więc reprezentujecie państwo polskie. Z całego serca wam za tą reprezentację, tak niezwykle godną, tak wspaniałą, dziękuję. Gratuluję tej złożonej wojskowej przysięgi. Ona wiąże, chwyta za serce. Niech będzie ona dodatkowo dla was także zawsze i wskazaniem życiowej drogi. Nawet wtedy, kiedy zakończycie swoją czynną służbę wojskową.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że na przestrzeni ostatnich 5 lat Wojsko Polskie zmieniło się, między innymi pod względem liczebności. Minister obrony przypomniał, że to za kadencji prezydenta Andrzeja Dudy zostały utworzone Wojska Obrony Terytorialnej.
Chciałbym podkreślić, że kiedy w 2015 roku pan prezydent Andrzej Duda obejmował swój urząd, Wojsko Polskie było mniej liczne, Wojsko Polskie nie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, Wojsko Polskie nie było tak silnie włączone w system Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie było też Wojsk Obrony Terytorialnej. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to, że wśród sukcesów pierwszej kadencji pana prezydenta jest również utworzenie WOT-u, utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.
Przysiędze wojskowej towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi terytorialsów mogły uzyskać szczegółowe informacje. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 24 tysiące żołnierzy. Proces formowania WOT-ów ma się zakończyć w 2026 roku. Sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta nieoczekiwanie organizuje w poniedziałek własną debatę wyborczą w Lesznie. Rafał Trzaskowski zaprosił na nią prezydenta Andrzeja Dudę. Sztab ubiegającego się o reelekcję prezydenta podkreśla, że jest to quasi-debata. W ocenie posła Radosława Fogla kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta obawia się pytań od Polaków. Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w debacie wyborczej organizowanej w poniedziałek przez TVP w Końskich w województwie świętokrzyskim. Spotkanie ma mieć nowatorską formułę. Pytania mają zadawać Polacy. Transmisję przeprowadzi też telewizja Trwam. Andrzej Duda deklaruje udział w spotkaniu organizowanym przez telewizję publiczną. W ocenie posła Radosława Fogla trudno jest oczekiwać, żeby Andrzej Duda stawiał się na wezwanie sztabu swojego konkurenta.
Nie brzmi to poważnie, to jest tylko wyłącznie próba przykrycia przez Rafała Trzaskowskiego tego, że obawia się stanąć twarzą w twarz z mieszkańcami Polski, z mieszkańcami Końskich i odpowiadać na ich pytania. Mogliby zapytać, jak głosował w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Rafał Trzaskowski nie chce o tym pamiętać. Mogliby zadawać inne trudne pytania. Mogliby zadawać pytania, czemu jego program wyborczy, który opublikował na dzień przed pierwszą turą wyborów, jest sprzeczny z tym, co deklaruje najwyraźniej kandydat Platformy Obywatelskiej. Nie ma w sobie dość odwagi, żeby na takie pytania odpowiadać.
Przed pierwszą turą wyborów odbyły się dwie debaty wyborcze. W pierwszej Koalicję Obywatelską reprezentowała Małgorzata Kidawa-Błońska. W drugiej już Rafał Trzaskowski. Tydzień temu zwyciężył ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Daleko w tyle pozostawił kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, z którym zmierzy się w drugiej turze. Głosowanie odbędzie się 12 lipca. Politycy Zjednoczonej Prawicy wskazują, że Rafał Trzaskowski nie dotrzymał wielu obietnic dotyczących stolicy. W ich ocenie nie zrealizuje też krajowych. Wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel oraz wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta piętrowym autobusem podróżowali w niedzielę po stolicy. Na pokład zabrali media, by pokazać, co w Warszawie pod rządami Rafała Trzaskowskiego nie działa, wbrew jego deklaracjom czy zapowiedziom. Objazd rozpoczął się przed stadionem Skry, który, jak zauważył wiceminister Sebastian Kaleta, jest przykładem spektakularnym. W tym miejscu miał powstać sportowy kompleks.
Niemal dwa lata prezydentury Rafała Trzaskowskiego nic się tutaj nie dzieje. Oczywiście przez dwa lata stadionu wybudować się nie da, ale prace pewne, zabezpieczenie finansowania, projekty, przetargi powinny być realizowane. Nic się takiego nie dzieje. Co się stało po wyborach prezydenckich warszawskich? Ledwie kilka tygodni Rafał Trzaskowski stwierdził, że bez inwestora prywatnego ta inwestycja nie powiedzie się. Został za to skrytykowany przez Gazetę Wyborczą, która jako pierwsza podniosła, że jest to w sposób jaskrawy złamanie obietnic wyborczych, więc to nie jest moja opinia, to jest opinia Gazety Wyborczej. Stało się to ledwie kilkanaście dni tak naprawdę po objęciu urzędu, więc to pokazuje prawdziwą hipokryzję Rafała Trzaskowskiego i podczas tej wycieczki pokażemy szereg innych punktów podobnych jak Skra.
Na trasie wycieczki znalazł się także żłobek, w którym pobyt dziecka kosztuje rodziców, jak podali posłowie, 1850 zł. Trzaskowski obiecywał bezpłatne żłobki. Politycy Zjednoczonej Prawicy zwrócili też uwagę, że Trzaskowski obiecał uczniom szkół średnich darmowe bilety komunikacji miejskiej. Sztab ubiegającego się o reelekcję prezydenta uruchomił również stronę internetową pod adresem tour.po.pl, pod którą można odbyć wirtualną wycieczkę. Sir Dermot Turing, bratanek słynnego brytyjskiego kryptologa Alana Turinga, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za podkreślenie roli Polaków w łamaniu kodu Enigmy. Ceremonia odbyła się w ogrodzie Ogniska Polskiego, najstarszego klubu polonijnego w Londynie. Odznaczenie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy wręczył polski ambasador w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki. Dermot Turing opublikował książkę, w której szczegółowo opisuje polsko-brytyjsko-francuską współpracę w zakresie łamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Podkreśla też, że osiągnięcia jego słynnego wuja byłyby znacznie spowolnione, jeśli nie niemożliwe, bez istotnego wkładu polskiej szkoły matematyki. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.